Pan przemówił do Mojżesza. Przekaż całemu zgromadzeniu synów Izraela. Bądźcie święci, ponieważ ja jestem święty, Pan wasz Bóg. Niech każdy szanuje swoją matkę i ojca. Przestrzegajcie też moich szabatów. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. W czasie żniw w waszej ziemi nie żnijcie zboża po sam kraniec pola, ani nie zbierajcie pokłosia po żniwie. Także winogron w winnicy nie obrywaj całkowicie i nie zbieraj tych, które upadły. Pozostaw je dla ubogiego i dla cudzoziemca. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Nie będziecie kradli ani oszukiwali, ani postępowali fałszywie jeden względem drugiego. Nie będziecie też przysięgali na moje imię fałszywie. Nie będziesz w ten sposób znieważał imienia swojego Boga. Ja jestem Pan. Nie będziesz wyzyskiwał swojego bliźniego. Nie będziesz względem niego postępował jak zdzierca. Nie będziesz też zatrzymywał u siebie do dnia następnego zapłaty najemnika. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed niewidomym nie będziesz stawiał przeszkód, ale będziesz kierował się bojaźnią względem swego Boga. Ja jestem Pan. Nie będziecie wyrządzać krzywdy w sądzie. Nie będziesz stronniczy na korzyść biednego i nie będziesz okazywał względów osobom wpływowym. Swoich bliskich będziesz sądził sprawiedliwie. Nie będziesz szerzył oszczerstw między swymi ludźmi i nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata. Będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego tak, jak samego siebie. Ja jestem Pan. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A w odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza. Zapłacił 2 denary i powiedział: Zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3 twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: Idź i postępuj podobnie.
Tradycją już jest, że kiedy znawcy prawa, faryzeusze, spotykają się z Jezusem, to mają jakiś podstęp, mają jakiś plan, mają jakąś ukrytą agendę, którą chcą w jakiś sposób złapać Jezusa, jakąś pułapkę, gdzieś go skompromitować, coś ugrać w tym sporze, który wprost czy nie wprost był już wtedy toczony. I tak samo jest tutaj, kiedy przychodzi znawca prawa i pyta: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Nie byłby znawcą prawa, umówmy się, gdyby nie wiedział tak naprawdę, o co pyta. Gdyby nie znał tego, co czytaliśmy z Księgi Kapłańskiej, to jest bardzo znany, bardzo musiał to wiedzieć, co dokładnie miał czynić. On nie pytał tak naprawdę, bo chciał się dowiedzieć, co czynić, Pytanie, które zadał, za chwilę sobie powiemy, miało całkowicie inny cel. Ale on wiedział, co ma czynić, tak jak my często wierzący, tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które były czytane, my je znamy. To nie są nowe rzeczy. Myślę, że nikogo nie zaskoczyło, jaki jest oczekiwany sposób postępowania od nas, tych, którzy mienią się dziećmi Boga i kochamy Boga i znamy Go i doskonale wiemy, co mamy czynić. Te pytanie, które zadał tutaj, kiedy Jezus mu zacytował, w sensie zapytał go, co czytałeś w prawie, ten mu właśnie cytuje z Księgi Kapłańskiej. Jezus mówi, że dobrze odpowiedziałeś, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. Ale on jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? I to pytanie, to nie jest pytanie z cyklu nauczycielu, powiedz mi, co mogę czynić więcej. To nie jest pytanie nauczycielu, daj mi jakieś wyzwanie, coś, to wszystko znam, ale co jeszcze, może jest coś jeszcze, nie. To jest pytanie z cyklu, ja to nazywam pytanie minimum, czyli prawdziwą intencją jest, tak jak czytamy, on chciał siebie usprawiedliwić, co mam minimalnie czynić, by zostać zbawionym. Jakie jest pewne minimum oczekiwane, czego oczekujesz ode mnie ty jako nauczyciel, czy Bóg Wszechmogący, żeby mógł zostać zbawiony. Jaka jest minimalna jakość mojego życia, która by spowodowała, że będzie Bóg zadowolony? To jest pytanie minimum i tak naprawdę, kiedy często pytamy o rzeczy i zmagamy się, to w naszych sercach też jest to pytanie minimum. Chociażby z grupy studenckiej młodzi ludzie pytają o czystość. Tak? Przychodzimy, rozmawiamy o czystości i bardzo często jest okej, jest to dobre pytanie, ale zawsze lubię mówić od razu, że o co pytasz? Pytasz o to, jak być czystym w oczach Bożych, czy jakie jest pewne minimum zachowań, jakie są granice, by że tak naprawdę spełnić pragnienia swojego serca? Czyli nie pytam, co mam czynić, tylko pytam, gdzie jest minimum, żeby Bóg i ludzie dookoła byli zadowoleni. Kiedy rozmawiamy o pieniądzach, powraca temat chociażby dziesięciny, to gdzieś tak naprawdę intencją tego tematu, tych pytań często jest, jakie jest pewne minimum, żeby Bóg był zadowolony, jakie jest pewne minimum, które muszę dać, żeby spełnić przykazania Boże. Kiedy pytamy, chociażby Piotr pytał, znany nam, ile razy już mam przebaczać? Gdzie jest jakiś zdrowy rozsądek, jeśli ktoś mnie krzywdzi, ktoś mnie źle się zachowuje, ileż razy mam przebaczać? Na pewno jest jakaś zdroworozsądkowa granica. Jezus mówi mu nieskończenie wiele. Znamy to. Okazuje się, że nie ma, jeśli chodzi o przebaczenie. Mógł się Piotr zasmucić albo rozczarować, że nieskończenie wiele razy. Znowuż pytał o minimum, jakie jest pewne minimum, że jak już przebaczę siódmy raz, to będzie Bóg zadowolony, później jestem wolny. I to jest tak, są takie pytania minimum, kiedy my staramy się jakby zadbać o siebie, nie wiem, o własne emocje, o takie poczucie, że dobrze żyjemy. Jakie jest pewne minimum, żeby podobać się Bogu. Drugie, co idzie za tym pytaniem, to jest coś, co jest bardzo mocne i wtedy szczególnie mocne chyba w kulturze żydowskiej, to jest tak zwana plemienna moralność, czy lojalność wobec siebie, czyli podzielenie na my i oni. Kiedy on pyta, kto jest moim bliźnim, to pyta, kto jest tym kimś, komu jestem winien takie zachowanie? Kto jest tym kimś, kogo mam miłować, wobec którego mam spełniać te przykazanie? Kto jest z tych naszych, z tych moich? I jest ten podział, który wtedy był Żydzi kontra reszta świata. My, Izrael, wybrani Boży kontra reszta świata. I oni bliźnimi w tamtej akurat czasie, kiedy z Jezusem rozmawiali, byli tylko prawdziwi, obrzezani Żydzi. To było ich rozumienie, kto jest ten. I doskonale Jezus, zdając sobie sprawę, o co pyta, nie odpowiada mu na te pytanie, tylko odpowiada mu historią. Ale ten podział, to kategoryzowanie na my i oni jest też wśród nas tak naprawdę bardzo obecny. Kiedy łatwiej nam jest być dobrym, łatwiej nam jest być miłym, łatwiej nam jest być cierpliwym, łatwiej nam jest być wybaczającym w stosunku do tych, których uważamy za naszych. I kiedy Jezus odpowiada mu historią o tym, że idzie sobie kapłan i spotkał człowieka, który wpadł w ręce zbójców, się nawet nie ze swojej winy był w trudnym stanie, kapłan, autorytet, przykład duchowy powinien pomóc, powinien się zlitować, wypadałoby cokolwiek zrobić. Okazuje się, przechodzi, nie ma dla niego czasu, z jakiegoś powodu go ignoruje. Później idzie lewita, kolejny przykład, autorytet. Wydawałoby się, że postać, którą będzie trzeba naśladować, że to będzie taki wzór, że to będzie ktoś, kto tutaj będzie pozytywnym bohaterem tej historii. Nie, tak samo się okazuje, gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą, przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin. I tu wiemy, myślę, że znane nam jest, że Żydzi nie lubili się z Samarytanami. I ich konflikt, ich wrogość sięga jeszcze setek lat wcześniej. Oni, kiedy mieli możliwość wybierać, po której stronie stają, często stawali przeciwko sobie. To były kłótnie takie doktrynalne, teologiczne, gdzie trzeba wielbić Boga, która świątynia. Oni wybudowali swoją własną świątynię na górze i oto znamy, Samarytanka pyta Jezusa, czy tu chwalić Boga, czy tu trzeba chwalić Boga, która jest prawdziwsza świątynia. Był taki nawet śmieszny moment, że Samarytanie wykluczyli ze społeczności judaistycznej Żydów. Taki był moment, taki dekret wypuścili. To jak oni, ci prawdziwi Żydzi z ich perspektywy, mogli się czuć, gdy tacy innowiercy, czy tacy źle wierzący, czy tacy z powodów politycznych, czy takich tylko typowo, żeby przetrwać, którzy przyjmowali wiarę. Takich postrzegali tych Samarytan, że oni jeszcze śmieją taki dekret wydać, że oni ich wykluczają. I więc ta wrogość była na poziomie emocji, na poziomie historii, na poziomie politycznym. Oni byli przeciwko sobie. Więc kiedy Jezus zestawia takiego Samarytanina razem z lewitą i kapłanem, to jest bardzo mocny policzek. To jest coś, co każdego porządnego Żyda musiało zdenerwować. To było coś, jak można tak w takim kontraście przedstawić, to jest prowokacja, taka rzecz nie powinna się wydarzyć. I tak samo, żeby to sobie wyobrazić, zastanawiałem się, jakby wyglądała ta przypowieść dzisiaj w naszych środowiskach, więc załóżmy, że Jezus nam taką przypowieść, historię opowiada i mówi, że szedł sobie pastor drogą i pastor minął, zobaczył człowieka w potrzebie, nie miał dla niego czasu, poszedł dalej, na drugą stronę przeszedł, zignorował. Potem idzie sobie tą samą drogą, spotykając tego samego człowieka, wikary, i wikary tak samo przechodzi na drugą stronę i go ignoruje, nie zainteresował się nim. I później tą samą drogą idzie, no właśnie, kto idzie? Dla nich Samarytanin był potwarzą. Zastanawiałem się i tak naprawdę, czy my nie mamy też swoich Samarytan? Czy nie mamy takich kategorii ludzi, takiej grupy, która dla nas jest jak ci Samarytanie? Denerwują nas, jak tylko o nich myślimy. Jak ich w jakimkolwiek kontekście życia chrześcijańskiego słyszymy o tym, to nas krew zalewa, gniew Boży upanowywuje. I w takiej historii zestawionej z wiadomo, z pastorami i wikarymi, naszymi kochanymi, tak? Zestawić tego kogoś, który jest w naszym sercu taką osobą niegodną tego, żeby w ogóle go równać z jakimkolwiek wzorami, z ludźmi, którzy powinni być wzorami. I ten ktoś, Jezus nam opowiada, właśnie ten ktoś z tej grupy, tak przez ciebie i przeze mnie, skategoryzowanej gdzieś na bok, tak może i nawet znienawidzonej, takiej męczącej nas, ilekroć o nim musimy o tym mówić albo wspominać tę sytuację, jest zestawiony jako ten, który okazuje się tym bliźnim. Różnie kategoryzujemy. Kategoryzujemy po poglądach. Kategoryzujemy, mamy pewną kategorię, że są pewni ludzie z pewnymi poglądami, którzy nas denerwują właśnie za te poglądy. My mamy właściwe poglądy, oni mają niewłaściwe. I te poglądy mogą być na różnych płaszczyznach. Mogą być te poglądy też i tak też kategoryzujemy na tle takim duchowym. Duchowość, nasza doktryna, w to, co wierzymy. I też kategoryzujemy my, prawdziwie wierzący, na tamtych innych, źle wierzących, inaczej wierzących, dziwnie wierzących, dziwacznie wierzących, heretyków. Różnie to sobie klasyfikujemy. I są pewni oni, wobec których możemy mieć pewną luźną krytykę, czy obmowę, czy pewne emocje, czy im nie należy się. To nie są nasi. Nasi, o nas. Tych prawdziwie wierzących musimy dbać i szanować. Kategoryzujemy też po grzechach. Są pewne grzechy, każdy ma swój dekalog i są pewne grzechy, gdzie się zgadzamy, że są to grzechy i źle jest tak żyć i czynić. Ale wartościowanie, które są mocniejsze, które bardziej się Bogu nie podobają, to już każdy ma swoje typy. I są takie, które być może często są to same nasze, które my w nich jesteśmy, ich szczególnie nie lubimy. Często to są to grzechy, które nas doświadczyły negatywnie w naszym życiu i z tegoż powodu mamy taki gniew na nie. Ale są pewne grzechy, którym zdajemy sobie gdzieś tam z tyłu głowy, myślimy, że je jest trudniej przebaczyć Bogu. Że to są te gorsze grzechy, te, które bardziej powinny kogoś skategoryzować w innej grupie grzeszników, tych gorszych, nie to, co my. I tak sobie kategoryzujemy i dzielimy, bo też łatwiej nam jest tak żyć tak naprawdę emocjonalnie, żeby też szukamy tej odpowiedzi i chcemy być w tej grupie, która się Bogu podoba. Chcemy być wśród tych, którzy dobrze żyją. Chcemy być w tych, o których Bóg będzie mógł powiedzieć, że tak, to są moi ludzie, to są moje dzieci, jestem z nich dumny, oni dobrze żyją, dobrze wierzą i mają dobre poglądy. Szkoda, że wszyscy inni dookoła nie. I tak sobie kategoryzujemy i w taką naszej tej lojalności, w tej naszej grupie, którą obierzemy, w którą w naszych sercach uznamy za naszą, mamy pewne postawy miłości, cierpliwości i przebaczenia, a kiedy komuś się przytrafi być w tej innej grupie, to często nasza postawa jest całkowicie już inna. Żeby to zobrazować, opowiem o traumatycznej sytuacji, jaką przeżyłem w ten piątek wieczór. Pojechałem odebrać kurczaki, które zamówiła moja mama. Takie legalne kurczaki ze wsi, odbiór wieczorem w piątek na Grabiszyńskiej pod marketem. I dzwonię do ludzi, u której mam być. Mówią, że się spóźnią 10 minut. Mówię, nie ma problemu, przyjadę 10 minut później, bo mam blisko. Jadę na ten parking, czekam, dzwonię po tam 10-20 minutach, gdzie oni są, gdzie są moje kurczaki. Z piątek wieczór ja chcę do domu. Mówią, że właśnie ruszają spod Sky Tower. Mówię, Boże mój. Pierw pytam grzecznie, o której mam być. Mówią, że się spóźnią. Mówią mi, na którą godzinę. Potem się okazuje, że 20 minut później oni dopiero tu jadą. No, ale wypuściłem powietrze swobodnie. Wdech, wydech. Myślę sobie, ze Sky Towera nie ma daleko. Zaraz będą. Czekam 10 minut. Dzwonię znowu. Nie odbierają. Dostaję SMS-a. Wyjeżdżamy z podborku. Mówię, ludzie, po pierwsze, dobrze chyba, że nie odebrali. Druga rzecz, do Borku nawet miałem bliżej, więc już moja adrenalina, moje nerwy, już prawie wybucham. Puściłem sobie spokojną muzykę, wdech, wydech i zacząłem się zastanawiać, wiedząc, że na ten temat będę musiał dzisiaj mówić, co tak naprawdę determinuje moje zachowanie i myślenie o tych ludziach teraz. Kiedy wysiadłem z samochodu, jak już w końcu dojechali, to te kurczaki zostały wyciągnięte, tam ludzie się gromadzili po te kurczaki. Pan nie wiedział, komu ile, w zasadzie można było powiedzieć każdą ilość. Ja mówię, że 4, no to dał mi tą siatkę z 4, mówię, ile się należy. Mówi, nie wiem, no to, więc bierzemy, noc wyciąga tego kurczaka, patrzy, dobra, tu 36 zł, następne, ja mówię, dobra, nie. Ja wezmę tą torbę, zrobię panu zdjęcie, wyślę pieniądze na przelew. Nie mam czasu, nie mam cierpliwości. Wziąłem te kurczaki, zapakowałem do samochodu, wróciłem do domu. I zastanawiałem się, co mnie powstrzymało, żeby tak jak normalnie mógłbym w pełnej sprawiedliwości mieć frustrację na to, jak zostałem jako klient potraktowany, jak, nie wiem, jak niesłownie, jak... I muszę przyznać, że jedną z emocji, która mnie powstrzymywała, to chociażby znając temat dzisiejszego kazania, wiedziałem, no nie mogę tak postępować, ale zdając sobie sprawę, że jest ten też aspekt. A co jeśli się okaże, chyba nie, ale co jeśli się okaże, że to jest ktoś, kto jest z kościoła? Co jeśli się okaże, że to jest ktoś z tych moich? Jak głupio będzie, jak się dowiedzą, jaki ze mnie nerwus, tak? To była pierwsza rzecz. Ale druga rzecz sobie pomyślałem, a w zasadzie co to powinno zmienić? W ogóle na następny dzień się okazało, że kurczaki były zepsute, tak? Bo się zepsuła lodówka. Więc już dobrze, że na następny dzień to się okazało. Natomiast wiecie, gdybym wiedział, to sobie zrozumiałem, że gdybym wiedział, że kupuję te kurczaki od kogokolwiek z nas tutaj, to bym miał absolutny luz. Miałbym dużo więcej przestrzeni na to, żeby się wyluzować. Trochę, bo bym musiał, ale prawda jest też taka, że w taki sposób siebie nawzajem traktujemy. Łatwiej nam jest kochać tych, Łatwiej nam jest szanować tych, łatwiej nam jest być miłosiernym i cierpliwym do tych, z którymi nam jest dobrze. Łatwiej nam jest mieć takie serce spokojne i nie wchodzić w nerwy w stosunku do tych, z którymi się zgadzamy, w stosunku do tych, z których mamy wspólne wartości, cele, wizje. To jest, absolutnie tak jest. Natomiast jeśli ktoś jest obcy, ktoś jest z tych innych, i na szczęście to nie była grupa, bo ja też mam swoich Samarytan, też w swojej głowie mam pewne kategorie ludzi, które mnie denerwują bardziej niż na to czasami może zasługują. Ponieważ w mojej głowie oni są w tych miejscach, które myślowych czy życiowych, które tylko we mnie być może powodują taki Boży gniew, tak jakby może się wydawało. Ale Bogu ducha winny obcy człowiek, dostawca tych kurczaków nocami, nie był niczemu winny, nawet jeśli mógł zachować się inaczej. Żeby nie był winny tego, że ja nie będę w stanie go szanować, tak jak powinien poszanować, jakbym uszanował kogokolwiek z was. I to dlaczego o tych kurczakach? Bo to mi pokazało, że w tych małych rzeczach tak naprawdę, to jest drobna rzecz, to żaden dramat, ale w tych małych rzeczach okazuje się, gdzie jest nasze serce. W konfrontacji czy w sytuacjach z ludźmi, od których nie zależymy, od których opinia nas tak naprawdę nie obchodzi, które życie jest tak odległe od naszego, że być może nigdy więcej się nie spotkamy, tak? Że w tych sytuacjach, gdzie nie mamy nic do stracenia, tam jak traktujemy tą drugą osobę, to jakie jest nasze serce, jaka jest nasza postawa, determinuje nie tytuł, nie przynależność, nie to, czy ktoś jest pastorem, czy liderem, czy po prostu mieni się wierzącym, czy chrześcijaninem, czy członkiem jakiejś społeczności. Nie to, że to był lewita, czy kapłan. I nawet nie to, że to był Samarytanin. Nie przynależność, nie to, co jest w naszej głowie, nie nasze tytuły przed nazwiskiem, nie nasze nazwisko, czy nie dom, z jakiego pochodzimy. Ale nasze czyny determinują, co Bóg o nas myśli. Nasze czyny determinują to, w jaki sposób zostaniemy nazwani. Bo ten Samarytanin został nazwany bliźnim. I jeśli w małych rzeczach, w tych rzeczach, które są takie, mogłyby przejść błaho, łatwo nam jest nie uszanować, czy nie być, mieć postawy miłości w stosunku do drugiego człowieka, to jakże w sytuacji, która będzie wymagała poświęcenia czasu, pieniędzy i dobrego imienia, tak jak było w tej sytuacji, kiedy ten Samarytanin tego pobitego i napadniętego człowieka musiał wydać pieniądze, poświęcić swój czas i zaryzykować swoim imieniem, żeby ktoś się nim zaopiekował. Jezus nie odpowiada tutaj na pytanie tego uczonego w piśmie, tak naprawdę. On swoją odpowiedzią pokazuje mu, jak powinno zostać zadane pytanie. Pytanie nie powinno być, tak jak ten faryzeusz zadaje, pewne minimum, co jest minimalnie zaspokajające Boga i nas jako społeczność wierzących. Jaka jest minimalna postawa, jaka jest minimalne okazanie serca, jaka jest minimalna cierpliwość, jaka jest pewna granica przebaczenia, jaka jest pewna granica zdrowego rozsądku w miłości. Pytanie nie jest o to, jak my siebie mamy traktować, jak mamy zawężyć tą grupę, wobec której jesteśmy winni tą miłość czy tą postawę. Ponieważ Jezus mu odpowiada nie na jego pytanie, komu tej miłości trzeba udzielić, ale odpowiada mu, kto tej miłości udzielił. Odpowiada mu, że kiedy myślimy o bliźnim, to nie powinniśmy myśleć, komu jestem winien miłość, jakiemu bliźniemu, bo właśnie w tym momencie wchodzimy w ten cały schemat nasi, nie nasi, tylko co czyni mnie bliźnim. Nawet pytanie nie jest, kogo kochać, tylko bo odpowiedź jest być bliźnim kochając. I to odwraca te plemienne myślenie, te myślenie minimum. Być bliźnim kochając, to jest odpowiedź Jezusa. Nieważne kogo, bo wiecie, kto był tym człowiekiem, który tam leżał? Kto to był? Może ktoś wie, ale tekst i żadne przesłanki nie mówią, kto to był. Nie wiadomo, co się z nim dalej stało. Nie jest podana jego narodowość, nie są podane jego poglądy, nie jest podane, czy się nawet nawrócił. Nic o nim nie wiemy. Kiedy Żydzi debatowali, do dzisiaj ponoć ortodoksyjni Żydzi debatują, kto jest bliźnim. Na podstawie tego tekstu z Księgi Kapłańskiej, który czytaliśmy. Zgadzają się, co trzeba bliźnim uczynić, ale do dzisiaj mają debatę, kto jest bliźnim. Do dzisiaj to pytanie tego uczonego w piśmie jest w tamtej kulturze aktywne. I nie bez powodu, ponieważ w różnych okresach te słowo, które tam było użyte, miało różne znaczenia. Więc teraz jest pytanie, jak dokładnie należy je rozumieć. W czasach Jezusa bliźnim był obrzezany i taki prawdziwy prozelita. Chwilę wcześniej bliźnim był ten, który się osiadł i zdecydował się żyć jak Żydzi. Czyli to grono było troszkę szersze. A jest też koncepcja i można też to tak rozumieć, że już wtedy w Starym Testamencie Bóg włożył te przykazania i go nie zmienił. Jezus nie podniósł poprzeczki, ta poprzeczka była podniesiona już dawno temu, że bliźnim był głuchy, ślepy, ubogi i obcy. Że ten, który potrzebuje. Że ten, który potrzebuje, będzie tym, któremu będziemy winni tą miłość. A dzisiejszy świat za najdrobniejszą oznakę miłości i wsparcia jest w stanie zrobić wszystko. Im więcej się rozmawia z ludźmi, to wiecie, że to, w jaki sposób o tą namiastkę bycia kochanym, o tą potrzebę bycia szczerze kochanym, ile człowiek jest w stanie poświęcić, ile sumienia swojego czy zasad swoich złamać, byleby tylko poczuć się kochanym chociaż przez krótką chwilę. A nam dzisiaj Jezus mówi, by być bliźnim kochając i nie zadawać sobie pytania, kto nim jest, kto na tą miłość zasługuje, kto jest tych naszych, czy komu będzie się opłacać. Ludzie łakną dzisiaj miłości, więc bądźmy bliźnimi, którzy kochają. Nie wiemy, kim był wędrowiec, więc jest ciągle pytanie, komu może jest wśród nas. Jeszcze ciągle pytanie, komu tą miłość jesteśmy dłużni. Apostoł Paweł pisze w ten sposób. Nie bądźcie nikomu nic winni, poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo. Bo przykazania masz nie cudzołóż, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne streszczają się w tym jedynym. Masz kochać bliźniego swego tak jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. A jeśli jeszcze dla kogokolwiek dzisiaj jest to pytanie, czy rzeczywiście mam wszystkich tak samo kochać, nie robić różnicy pomiędzy, tak jak było w tym tekście, bogatym, biednym, jakby ślepym, głuchym, a mam kochać tych wszystkich, którzy dzisiaj są ślepi na to, że to jest prawda, a dalej nie chcą uwierzyć. Mam kochać wszystkich tych, których poświęcam czas, może i pieniądze, a oni ciągle są głusi na Słowo Boże i nie chcą przyjąć i zrozumieć, że tylko w Bogu jest zbawienie. Mam dalej ich kochać. Jeśli jeszcze takie pytania są, to pozwolę sobie przeczytać na koniec to, co tak naprawdę Jezus kilka rozdziałów wcześniej w Ewangelii Łukasza, ale też w Ewangelii Mateusza powiedział. I może sam ten tekst zaoszczędziłby całego tego mojego gadania dzisiaj, mówi Jezus tak. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tylko tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest was Ojciec w niebie. Kochany Tato, ja ci dziękuję, że ty, kiedy przyszedłeś na świat, ty nie pytałeś, kogo z tych, którzy tu są, zbawić, kogo muszę, jaki jest plan minimum. Tylko ty, Jezu, oddajesz życie za wszystkich. I tą miłością nas obdarowałeś. I chcesz, byśmy byli jak ty. I ja proszę cię, naucz nas, byśmy byli takim wzorem. Byśmy nie zadawali pytania, kto jest bliźnim, ale byśmy byli bliźnimi, którzy kochają, tak jak ty ukochałeś ten świat. Amen.